Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i wiersze od 1 do 15. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.
Kontynuujemy dzisiaj rozważanie tematu aspektów czy przejawów duchowości. Mówiliśmy już na temat rozmyślania, rozważaliśmy odosobnienie. Poprzednim razem mówiliśmy o modlitwie, a w szczególności o modlitwie wstawienniczej. Otwórzmy teraz Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Czytaliśmy już ten fragment. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 4 mówi tak. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I 6 werset, który może jest też tutaj bardziej odpowiedni, bardziej celny. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I Biblia Gdańska tutaj dodaje na końcu, odpłaci tobie jawnie. I to samo też w 4 wersecie. Także tłumaczenie Biblii Gdańskiej mówi, że to jest jawne odpłacenie. Zadajmy sobie pytanie, czym jest ta jawna odpłata? Jezus nie tłumaczy tutaj, nie daje tutaj nam odpowiedzi. Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie jawnie. czym jest ta jawna odpłata? Nie mamy tutaj wprost odpowiedzi, ale czytamy w Słowie, że jeśli modlimy się, spotykamy się z Ojcem w ukryciu, to w końcu zostaniemy wynagrodzeni i będziemy wynagrodzeni jawnie. Na przestrzeni historii Kościoła zauważamy, że coś się dzieje z ludźmi, którzy się modlą. To, że możemy dostrzec że jest to częścią jawnej odpłaty. Wielu ludzi ma ukryte, tajemne życie i chociaż nigdy nie udało im się utrzymać tego w ukryciu, to modlą się w ukryciu i coś się im przytrafia, co jest jawne, widzialne, także wszyscy mogą to zobaczyć. Tak więc dzisiaj spróbujemy powiedzieć troszeczkę na temat tej jawnej odpłaty. Usłyszymy trochę o tym, co ludzie mówili na przestrzeni historii, o tym, co dzieje się z nami, kiedy się modlimy. Tak więc to krótkie dzisiaj rozważanie porusza kwestię tego, że coś się z nami dzieje, coś oczywistego, jawnego się nam przytrafia, kiedy się modlimy. Można powiedzieć wiele rzeczy na temat tego, co się nam przytrafia, ale dzisiaj powiemy o czterech z nich, o czterech rzeczach, które przytrafiają się wierzącemu człowiekowi, kiedy się modli w ukryciu. I pierwszą rzeczą, która się dzieje, która nam się przytrafia, kiedy się modlimy, to to, że nasze duchowe życie odżywa. Przykład znajdziemy w psalmie 73. To jest też psalm Asafowy. To jest psalm wysławiający dobroć Bożą, który i Asaf otwiera ten psalm stwierdzeniem, że prawie stracił swoje duchowe życie. W wersecie 3 czytamy, dlaczego to się stało. Bo zamiast patrzeć w górę, patrzył w bok na bezbożnych. Dostrzega, że nie doznają znoju, że gromadzą bogactwa. Są pyszni i zwracają się przeciwko niebu i wydaje się, że uchodzi im to na sucho. I psalmista zauważa, że los ludu Bożego jest bardzo ciężki, że jest ciężko i trudno być wierzącym. Nawet kusi go, by powiedzieć, jak w wersecie 13, czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Czy bycie wierzącym to strata czasu? Może czasami miałeś podobne myśli. I psalmista mówi, że to było zbyt bolesne dla niego aż do chwili, kiedy dotarł do tajemnic Bożych. I znów tłumaczenie Biblii Gdańskiej wydaje się tutaj być trochę bardziej odpowiednie, kiedy mówi, że wszedł do świątyni Bożej w wersecie 17. I wtedy zrozumiałem ich kres, mówi. Życie duchowe często jest prawie związane, ale modlitwa je ożywia. W wędrówce pielgrzyma, którą czytamy na naszych spotkaniach czasami, czytamy o pielgrzymach, którzy bezpiecznie przeszli przez zaczarowany teren. Rozmawiali ze sobą o duchowych sprawach, żeby nie zasnąć. I czytamy też tak. Gdy przybyli wreszcie niemal na skraj tego terenu, usłyszeli głos gorliwie modlącego się człowieka. Poszli więc naprzód, rozglądając się. Wreszcie zobaczyli mężczyznę, który klęczał rękami i oczami podniesionymi do góry, co robiło wrażenie, iż z całego serca wołał do tego, który jest w niebie. Byli wprawdzie już blisko niego, ale nie mogli zrozumieć treści jego modlitwy. Stali więc cichutko, aż skończył się modlić. On zaś, gdy tylko wstał z kolan, zaczął natychmiast biec w kierunku niebiańskiego grodu. W tym akapicie Bunyan doskonale uchwycił to, co się dzieje z ludźmi, kiedy się modlą. Widzimy człowieka, który zwraca się do Boga w niewysłowionych westchnieniach. Wylewa swoje serce przed Bogiem i kiedy skończył, wstał z kolan i pobiegł w stronę niebiańskiego miasta. Rzeczy duchowe nabrały dla niego nowej wartości. Mają jaskrawe kolory w jego życiu. Jego duchowe priorytety zostały przywrócone. I idzie do przodu żwawo do końca swojej pielgrzymki. Takie coś nie może zostać niezauważone, prawda? To jest częścią jawności zapłaty. Życie człowieka, który się modli, staje się święte. A czym jest osobiste uświęcenie? To jest chodzenie z Bogiem. I każdy, kto chodził kiedykolwiek z Bogiem, był zawsze człowiekiem modlitwy. Pewien purytanin napisał tak: modlitwa ćwiczy wszystko to, co najlepsze w duchu. Ćwiczenie się w modlitwie prowadzi do tego, że mamy nową duchową energię, że całe nasze duchowe doświadczenie jest odnowione. Modlitwa odnawia nasze duchowe życie. To jest coś, co nie może nie zwrócić uwagi. To jest jeden z aspektów jawności odpłaty. Każda duchowa roślina rośnie w ziemi. Czasami z jakiegoś powodu ogrodnik musi usunąć warstwę ziemi i wtedy ogród zamienia się w pustynię. Tą ziemią, od której zależy każdy aspekt wzrostu naszego duchowego życia, jest modlitwa. Kiedy dusza spotyka się z Bogiem, dostrzegamy Go oczami wiary i widzimy Go w Jego chwale. I zostajemy przemieniani coraz bardziej na obraz Chrystusa. Nasza społeczność z Bogiem się pogłębia. Tak więc, kiedy się modlimy, nasze duchowe życie odżywa. Drugą rzeczą, która nam się przytrafia, kiedy się modlimy, to to, że modlitwa prowadzi do spokoju ducha. I przykład tego widzimy w liście do Filipian 4:6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. W tym fragmencie apostoł Paweł ściśle łączy doświadczenie modlitwy z doświadczeniem pokoju Bożego, który przewyższa wszelki rozum. Ludzki rozum nie jest w stanie tego ogarnąć, bo mamy doświadczenie w naszym życiu, mamy doświadczenie w naszym umyśle, którym jest pokój Boży, strzegący naszych serc i umysłów, myśli w Chrystusie Jezusie. Paweł ten pokój ściśle łączy z modlitwą. Istnieje coś takiego jak spokój ducha. Johann Bengel był jednym z liderów ruchu luterańskiego na początku XVIII wieku, podczas przebudzenia ruchu luterańskiego. Był on człowiekiem, który kroczył blisko z Bogiem. Powiedział, że modlitwa buduje świadomość Boga w naszym codziennym życiu. I podkreśla, że kiedy mamy jasny obraz Boga, wtedy problemy, hałas tego świata widzimy takimi, jakimi naprawdę są, rzeczami przemijającymi. I w końcu możemy wejść do tego pokoju z Bogiem, o którym tutaj mówi apostoł Paweł. W historii Kościoła widzimy tego wiele przykładów. George Müller był niemieckiego pochodzenia, ale osiadł na stałe w Anglii i opiekował się setkami sierot. Jednak sam nie miał ani majątności, ani nie miał żadnych osobistych środków, jednak poświęcił swoje całe życie, modląc się o zaopatrzenie potrzeb tych dzieci. Przez całe jego życie te potrzeby były zaspokajane i powiedział, że tylko raz wydarzyło się coś złego, kiedy jeden posiłek spóźnił się pół godziny. I w swoim dzienniku raz napisał tak. Przez ostatnie 3 dni miałem bardzo mało społeczności z Bogiem. Dlatego byłem bardzo słaby duchowo i kilka razy byłem rozdrażniony. Niech Bóg w swojej łasce pomoże mi więcej się modlić w ukryciu. Jasno tutaj łączy brak modlitwy z rozdrażnieniem. Jego rozdrażnienie mogło zostać usunięte tylko poprzez powrót do modlitwy. Często próbujemy się zmienić poprzez własne wysiłki, własną siłą woli. Naprawdę coś powinienem zrobić z moim zdenerwowaniem. Nie powinienem się tak irytować. I wielu wierzących w ten sposób myśli. A prawda jest taka, że tylko Bóg może nas zmienić i On zmienia nas od środka. Dlatego musimy przyjść do Boga. Modlitwa jest właśnie przychodzeniem do Boga. Modlitwa przynosi prawdziwy pokój ducha. Nie poprzez jakieś mechaniczne działanie. Nasz Bóg jest Bogiem pokoju. W trzecim punkcie chciałbym, żebyśmy zwrócili się do psalmu 57. W modlitwie nasze myśli i uczucia układają się w warstwy. Zaraz wytłumaczę, co mam na myśli. Myśli i uczucia, które pragną wielbić Boga, wypływają na wierzch, a uczucia i myśli, które dotyczą nas samych, opadają na dno. W modlitwie nasze pragnienie oddawania czci Bogu bierze górę nad tym, czego pragniemy dla nas samych. W modlitwie nasze myśli pomału układają się w warstwy. Psalm 57 jest tego dobrym przykładem. Psalmista jest na początku zatroskany o siebie i o swoje problemy i ból, przez który przechodzi. Czuje się, jakby był wśród lwów, ale nagle w wersecie 6 stwierdza: wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Następnie jest krótka myśl o tym, co bezbożni chcą mu uczynić. Ale zauważ, że pomału ton tego psalmu się zmienia i jest coraz więcej chwały Bożej, coraz więcej wysławiania, uwielbiania i w ostatnim wersecie znów powtarza refren: wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Kiedy trwa w modlitwie, Boża chwała staje się jego głównym celem. Ma całkiem uzasadnione zmartwienie odnośnie swojego zdrowia i bezpieczeństwa, ale te zmartwienia opadają na niższą warstwę. I jego myśli i uczucia dążą do tego, żeby Bóg był uwielbiony. Często dostrzegamy to w modlitwie. W modlitwie dochodzimy do przekonania, że nie należysz do siebie samego, że drogo zostałeś odkupiony. W modlitwie dochodzisz do przekonania, że należysz do Boga, a nie do siebie samego. W modlitwie dochodzisz do przekonania, że jesteś niewolnikiem, a On jest Panem, że jesteś sługą, a On jest władcą. Im więcej człowiek się modli, tym bardziej utwierdza się w nim to przekonanie, że on sam się prawie nie liczy. I automatycznie to, co naprawdę się liczy, to Boża chwała. I efekt jest taki, że ucieka światowe myślenie i dążenia. Silnym punktem Kalwina było jego życie modlitewne. Kiedy zmarł, to papież Pius powiedział tak: siła tego heretyka tkwiła w tym, że bogactwo i chwała się dla niego nie liczyły. Kalwin był zupełnie uwolniony od osobistych dążeń, bo wszystko, co się dla niego liczyło, rodziło się w modlitwie. Chwała i uwielbienie Boga. Dlatego ci, którzy się modlą, nie mają problemu z prowadzeniem, ponieważ ucząc się kroczenia z Bogiem, uczą się pragnąć Jego chwały, a bardzo mało dla siebie. I w tym procesie uczą się coraz bardziej odkrywać zwiedzenie swojego serca. Jeśli nie daje ci to spokoju, jak masz postąpić, co powinieneś uczynić, jaką drogę obrać, to nie będziesz miał spokoju duszy, o którym mówiliśmy. Naszą tezą jest to, że coś się przytrafia, kiedy się modlimy. Coś widocznego. I czwartym punktem naszego rozważania jest to, że uczymy się modlić modlitwą wiary. Modlitwa wiary polega na takim modleniu się ze świadomością pomocy Ducha Świętego, że nabierasz pewności, że otrzymasz to, o co prosisz. Czasami w modlitwie dochodzisz do przekonania, że nie powinieneś dalej prosić o to, co prosisz. Paweł na przykład doszedł do takiego przekonania, kiedy modlił się o uzdrowienie. Kiedy, jak pisze, jego ciału dokuczał cierń. Lecz czasami dochodzisz do przekonania, że powinieneś prosić nieustannie i usilnie i powtarzać swoje prośby. I czasem dochodzisz do takiego przekonania, że nawet jeśli nie zobaczyłeś jeszcze odpowiedzi, to wiesz, że odpowiedź nadchodzi. I ten George Muller, o którym już mówiliśmy, żył w oparciu o to przekonanie, że możesz otrzymać to, o co prosiłeś, i możesz mieć pewność, że to otrzymasz. Takie przekonanie miał Charles Spurgeon, Hudson Taylor i wielu innych, którzy wierzyli, że istnieje coś takiego jak jawna odpłata w modlitwie. Bo istnieje takie coś jak jawna odpłata modlitwy w ukryciu. Odnowione życie duchowe, spokój ducha, myśli i uczucia, które układają się w odpowiednie priorytety i modlitwa wiary. I tym rzeczom zaświadcza historia Kościoła i kto wie, co jeszcze może się zawierać w tej obietnicy, że Ojciec Niebieski odpłaci nam jawnie. Amen.